Błogosławiony sługa. Moje przesłanie dzisiaj. I otwórzmy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział. I chciałbym przeczytać o tym błogosławionym słudze od wersetu 35 do wersetu 48. Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć. Błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i posadzi ich za stołem, a obchodząc będzie im usługiwał. Jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i tak ich zastanie, błogosławieni są ci słudzy. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Wtedy Piotr go zapytał: Panie, czy tę przypowieść mówisz do nas, czy też do wszystkich? A Pan odpowiedział: Któż więc jest szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność? Błogosławiony ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi dobrami. Ale jeśli ten sługa powie w swoim sercu: mój Pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacznie bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, i odłączy go i wyznaczy mu dział z niewierzącymi. Ten zaś sługa, który znał wolę swego Pana, a nie był gotowy i nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę. Lecz ten, który jej nie znał i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać. Czytamy tutaj tak naprawdę o tym, jak służyć, jak czuwać. W 35 wersecie czytamy o tym, że biodra uczniów mają być przepasane, a lampy ich mają być zapalone. Pytanie, co to znaczy? Co to znaczy, że biodra mają być przepasane i co to znaczy, że lampy mają być zapalone? Otóż po pierwsze trzeba powiedzieć, że przepasywało się jakimś pasem czy sznurkiem, żeby mieć swobodę poruszania się, czyli żeby szata, żeby tunika, którą się nosiło, żeby ona nie przeszkadzała, kiedy się chodzi, kiedy się działało. A wieczorem, kiedy już człowiek kładł się na odpoczynek, wtedy rozluźniał to, ten sznur czy pas, i wtedy tunika mogła już opaść na dół. Wtedy już nie był gotowy do działania, bo był gotowy do odpoczynku. Tak samo lampa była czymś wyjątkowym. To nie było tak, jak dzisiaj mamy wiele pokoi i w każdym pokoju ileś tam lamp. Ale była jedna lampa i ona oświetlała całe pomieszczenie. I w naturze rzeczy leży to, że była dopiero wtedy zapalana, kiedy robiło się ciemno. Zatem mamy tutaj dwie rzeczy, które mają tak naprawdę dopiero wieczorem sens. W czasie dnia przeciętny Izraelita raczej był przepasany, a potrzeby zapalania lampy w czasie dnia po prostu nie było. I 38 werset tak jakby poszerza nam tą perspektywę, bo w 38 wersecie czytamy, że ten Pan, o którym przedtem mowa, ten gospodarz, który przychodzi, on przychodzi o drugiej lub trzeciej straży. Znaczy to, druga straż to były godziny od 21 godziny do 24 godziny, a trzecia straż była od godziny 0 do godziny 3. Moglibyśmy powiedzieć, ci z nas, którzy może nie pracują od wcześniej rana fizycznie, mogliby powiedzieć, no to 21 godzina do powiedzmy 23, no to jeszcze nie jest tak źle. Ale kontekst tego fragmentu mówi o sługach. Mówi o ludziach, którzy zapewne w czasie dnia pracowali, którzy byli na zawołanie swojego Pana. I możemy sobie łatwo wyobrazić, że wieczorem oni byli bardzo zmęczeni, ci słudzy. No i właśnie Pan Jezus mówi w tym kontekście, że taki sługa musi być gotowy o drugiej lub o trzeciej straży, od godziny 21 do godziny 3 nad ranem, czy 3 w nocy. Także widzimy po tym, że to nie była łatwa sprawa i czuwać na takiego sługi od 21 godziny do 3 w nocy. Wtedy najchętniej by się ten pas rozwiązało i najchętniej by się tę lampę zgasiło. A Pan Jezus mówi tak jakby w tym kontekście, oczekuje zapalonej lampy i oczekuje gotowości do działania. Kiedy spojrzymy do drugiej Księgi Mojżeszowej 12:11, to tam czytamy o wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej, o pasrze. I oto mamy ten wieczór, w którym zgromadzenie Izraela zabija baranka. O tym mowa parę wersetów wcześniej, w 6 wersecie. I teraz wieczorem jest zabijany i następnie jest jedzony. Jest już ciemno. 11 werset mówi, tak oto będziecie go spożywać. Wasze biodra będą przepasane, obuwie na waszych nogach i laska w waszym ręku. Będziecie go jeść pośpiesznie, to pascha Pana. I tu czytamy o tym, że mają być przepasani, mają być gotowi do wyjścia, do opuszczenia Egiptu. My mamy być gotowi po tym, jak już opuściliśmy niewolę grzechu i mamy teraz być gotowi do tego, żeby odejść do niebieskiego miejsca. Że oblubieniec przyjdzie po nas i zabierze nas do siebie. A w tym czasie mamy działać. Pierwszy list do Koryntian 15:58 mówi o pewnej postawie naszego życia. Pierwszy Koryntian 15:58. A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu. Tutaj jest mowa o byciu w stałej gotowości. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, bądź w gotowości, głoś słowo. W czasie dobrym, niedobrym, dogodnym, niedogodnym. Tak samo i my mamy być w gotowości. Nie zapalać lampy tylko czasami. Bo przecież ciemność jest naokoło. W Psalmie 119, w wersecie 105, czytamy o lampie. Psalm 119, werset 105. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. I teraz w czasie, kiedy ciemność jest naokoło nas, a Chrystus zajaśniał, zaświecił w naszym sercu, jak mówi inny fragment, to Słowo Boże jest światłem na naszej ścieżce. Ono rozświetla też jakiekolwiek ciemności naokoło nas. Ludzie mówią, no służymy Jezusowi, wierzymy w Jezusa. Ekumeniści mówią, wystarczy być wiernym Jezusowi. Ale co to znaczy być wiernym Jezusowi? Skąd możemy wiedzieć, jak być Jemu wiernym? I tutaj nasze oczy muszą się skierować na lampę, na Słowo Boże. Twoje Słowo jest prawdą, powiedział Pan Jezus. Otwórzmy list do Rzymian, 13 rozdział. Do czego powinna prowadzić nas lampa, która się świeci? Słowo Boże, które jest aktywne, które przez Ducha Świętego świeci na nas, naokoło nas. Koniec 13 rozdziału listu do Rzymian, wersety 12-14, tutaj czytamy takie słowa. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Mamy tutaj kontrast. Kiedy ciemność jest naokoło nas, postępujmy jako dzieci światłości. Inny fragment mówi, odrzućcie uczynki ciemności. Skąd wiemy, co to są uczynki ciemności? Lampa, Słowo Boże, rozświetla nasze serca. To znaczy, że nie możemy sobie sami wmawiać, to jest dobre, czy to jest złe w moim życiu. Musimy być w tym ostrożni. Nie możemy nałożyć sobie na siebie jakiegoś obowiązku, którego Słowo Boże na nas nie nakłada. Ale musimy patrzeć, czy Słowo Boże, czy ta lampa rozświetla zakamarki naszego serca i mówi nam, to musisz zmienić w swoim życiu. I kiedy ta lampa świeci, to nie będziemy zaskoczeni. Otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, i w wersetach 4 do 5 czytamy o tym, że nie będziemy zaskoczeni. Zapamiętajmy uważnie, jak moglibyśmy być zaskoczeni. Tutaj jest napisane. To jest bardzo ważne. 1 Tesaloniczan 5:4 do 5. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Tutaj jest napisane, że nie będziemy zaskoczeni, jeśli będziemy w świetle chodzić. Nie będziemy przykre zaskoczeni, że nagle Bóg nam powie, co ty robisz w ogóle, jak ty żyłeś? Przecież cały czas żyłeś w świetle Bożym. Nie ma niespodzianek przed Bogiem w twoim życiu, jeśli żyjesz w świetle Bożym. Nie musisz chować niczego przed otoczeniem, przed Bogiem, przed ludźmi. I tu jest napisane, że ten dzień, dzień Pański, który nadchodzi, on wielu ludzi zaskoczy. Dzień Pański, dzień gniewu Pana przewija się przez całe Pismo praktycznie i u proroków przykładowo tam czytamy o tym, że będzie to dzień gniewu, dzień ciemności, dzień utrapienia Jakuba, czyli problemów dla Izraela. I w Apokalipsie Jana czytamy w okolicach 6 rozdziału, że ten dzień się zaczyna. Nastał ten dzień gniewu Boga i Baranka. I po dalszych opisach w Apokalipsie widać, że nie jest to 24 godziny, że jest, trwa to długo. I tak samo te słowo hebrajskie yom, które znaczy dzień, ono właśnie oznacza, zależy od kontekstu, może oznaczać dłuższy okres. I co będzie przed tym dniem? Pan Jezus mówi, że przyjdzie jak złodziej w nocy. A tutaj jest napisane, że ten dzień zaskoczy wielu jak złodziej. A więc mamy tutaj dwie rzeczy, które będą niespodziewane. Dzień Pański będzie niespodziewanie i przyjście Jezusa po Kościół będzie niespodziewane. Jak złodziej. Wracając do Ewangelii Łukasza, 12 rozdziału, widzimy, że jest nagroda dla sługi czuwającego. W wersecie 37 czytamy o tej nagrodzie. Błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwających. To są słudzy, którzy są błogosławieni. Pan wraca z wesela, mówi werset przedtem. I chodzi o to, żeby kiedy On zapuka, móc Mu od razu otworzyć. I jeśli żyjemy w świetle dnia, jeśli żyjemy rzeczywiście z sercami rozświetlonymi przez Słowo Boże, to rzeczywiście jesteśmy zawsze gotowi Mu otworzyć. To znaczy, że nie mamy przerw w naszym życiu. Że jakiś czas żyjemy byle jak, chowamy się przed światłem Słowa Bożego, a później jednak jest lepiej i później znów jest gorzej. Jest. Na przykład ludzie są, którzy w niedzielę lepiej żyją niż w poniedziałek. Mamy wszyscy takie zagrożenie w naszym życiu, że możemy powiedzieć na zgromadzenia, tam się przygotuję lepiej, tam jakoś, tak jak było ostatnio mówione, tam poczytam więcej Słowa Bożego i tak dalej. A poza tym to żyje tak jakoś to będzie. Ale to Słowo Boże mówi, bądź zawsze gotowy, żeby Panu otworzyć. On przyjdzie i zapuka, już otwierasz Mu. Ale On przyjdzie o drugiej albo o trzeciej straży. Czy będziesz gotowy wtedy? Czy nie będziesz zaspany? Czy lampa będzie się paliła? Czy biodra będą przepasane? I nagroda jest, 37 werset mówi, Pan się przepasze i posadzi ty sługi za stołem i będzie im usługiwał. Widać tu miłość Syna Bożego, że On uczci swojego sługę. Jak Słowo Boże mówi, kto tutaj się uniży, tam będzie wywyższony. To u Jego boku będziesz wywyższony. On cię otoczy swoją miłością w wieczności. Kiedy mówiliśmy o 1 Koryntian 15:58, to tam była mowa o tym, żebyśmy byli stali w pracy dla Pana. To znaczy, że nawet jeśli ludzie naokoło nas, otoczenie, może nawet Kościół, ludzie wierzący, jeśli oni żyją w odstępstwie, jeśli żyją byle jak, to Słowo Boże mówi do mnie i do ciebie, ale ty czuwaj, ty bądź tym, który czuwa i czyń dzieło Pana. Trwaj w tym dziele, nie w dziele człowieka. W Łukasza w 12 rozdziale i wersetach 39 do 40 czytamy przykład o człowieku, który zna czas, kiedy złodziej przychodzi. 39 werset mówi o tym, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, no to by był przygotowany i by nie pozwolił, żeby ktoś mu coś zabrał. Czyli patrząc na tą drugą i trzecią straż, przypuśćmy, żeby wiedział, że na początku trzeciej straży złodziej przyjdzie, że oni już tam planują jakiś plan, żeby go okraść i on o tym gdzieś usłyszał. No to on jest gotowy. Ale werset 40 mówi, Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. I można śmiało powiedzieć, jeśli lampa się nie pali, jeśli biodra nie są przepasane, to nie będziesz przygotowany. Bo on przyjdzie w momencie, w którym nie będziesz się tego spodziewać. Ale Bóg ma miłosierdzie do swojego ludu. I dlatego woła, czuwaj, nie śpij. Nie daj sobie odebrać to, co masz. W innym miejscu, właśnie w niejednym miejscu, Pan Jezus mówi, że przyjdzie jak złodziej. Objawienie Jana, 3 rozdział przykładowo. Objawienie Jana 3:3 mówi tak. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Dokładnie to. Nie będziesz tego wiedział. Będziesz zaskoczony. Kiedy Pan Jezus przyjdzie do ciebie jak złodziej. Złodziej patrzy. Kiedy najlepiej przyjść? Kiedy człowiek nie jest przygotowany na to. On nie wie o tym, że się wkradnie w nocy dzisiaj. Jeżdża sobie na urlop, zostawia dom, a złodziej mówią teraz i wchodzi. Dlatego jeszcze raz, możemy śmiało powiedzieć, jeśli lampy się nie palą, przygotowani nie będziemy. Ale będzie to dla nas zaskoczenie. Jeśli natomiast lampy się palą i żyjemy tak, jak mówiliśmy w pierwszym liście do Tesaloniczan, jako synowie dnia, jako ci, którzy chodzą w światłości, no to nie ma żadnej niespodzianki. Pan przyjdzie i jesteśmy gotowi. W 11 wersecie tego rozdziału jest napisane, oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. 3 werset mówi, strzeż tego. A werset 11 mówi, trzymaj to. Nie puszczaj tego. Nie odkładaj tego na bok. To jest obraz człowieka, który ma coś bardzo cennego, jakiś diament przykładowo. I on wie, że ten diament nigdzie nie będzie bezpieczny naokoło. Jest bardzo cenna sprawa. No i śpi z nim, pod poduszkę go wkłada, nie wiem, jakieś rzeczy wymyśla, żeby tylko on był w bezpiecznym miejscu. I Słowo Boże mówi, trzymaj to, co dostałeś. Nie puszczaj tego, nie odkładaj tego na bok. Nie bądź lekkomyślny, jak Ezaw. Wracając do Ewangelii Łukasza, w Łukasza 12:41 czytamy o tym, że Piotr dopytuje Pana Jezusa, coś bardzo ważnego dla nas. Panie, czy tę przypowieść mówisz do nas, czy też do wszystkich? Czy chodzi tylko o apostołów? Czy chodzi o jakich ludzi w ogóle tutaj chodzi? Piotr jakby wyczuwa, to coś więcej tutaj. To przypowieść, która nie tylko do nas jest mówiona. I rzeczywiście w Ewangelii Marka Pan Jezus daje nam odpowiedź na to pytanie. Marka 13:35 do 37 też mowa o tym, że Pan Jezus przychodzi niespodziewanie. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie. Wieczorem czy o północy, gdy piją koguty czy rano. By przypadkiem przyszedłszy niespodziewanie nie zastał was śpiących. A to, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Pytanie Piotra brzmiało, czy to do nas, czy do wszystkich mówisz? Także przesłanie Pana Jezusa o tym, że przyjdzie wkrótce, że mamy czuwać, nie jest tylko do apostołów, nie jest tylko do ludzi tamtego czasu, ale jest do wszystkich. Jest do nas dzisiaj. Jest do Ciebie i jest do mnie. I dalej czytamy o jakby trzech rodzajach sług. W 42 wersecie Pan jako reakcja na słowa Piotra odpowiada: kto jest tym szafarzem wiernym i roztropnym? Ten człowiek, ten sługa musi usługiwać innym. Musi wydawać im we właściwym czasie wyznaczoną żywność. Moglibyśmy w pierwszym momencie pomyśleć: aha, tu chodzi o kaznodziei. Tu nie chodzi o innych, bo tu chodzi tylko o sługi, którzy dają żywność współsługom. I robią to we właściwym czasie. Tą szczególną, wyznaczoną żywność. Na pewno to tyczy się też kaznodziejów. Może nawet przede wszystkim, nie wiem. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, mówi nam coś podobnego. Pierwszy Koryntian, 4 rozdział i pierwsze 2 wersety. Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga. A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny. Apostoł Paweł mówi o tym, że oni, apostołowie usługujący, są sługami Chrystusa i są szafarzami tajemnic Bożych. Także na pewno oni tutaj są w tym tekście jak najbardziej poruszeni. Natomiast kontekst jest taki, że czy Panie, czy Ty mówisz do nas tylko, czy do wszystkich? I Pan Jezus mówi o wszystkich Jego sługach. I dlatego myślę, że możemy rozciągnąć to na wszystkie sługi w myśl pierwszego listu Piotra 4,10. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Werset przedtem mowa o gościnności. Werset później mowa o głoszeniu. I tutaj mamy: jedni drugim jako dobrzy szafarze tej łaski Bożej usługujcie nawzajem sobie. Usługujcie sobie tym, co otrzymaliście od Pana. To znaczy, że Pan nie oczekuje od nas rzeczy, których nam nie dał. Ale to, co nam dał, to jak On do nas mówi, w tym żąda od nas, żebyśmy Jego słuchali. Ale ten sługa, ten pierwszy z tych trzech, w Ewangelii Łukasza 12 rozdziale, on nie zamierza, w pewnym momencie mówi sobie: nie będę już czekał na tego Pana. Kiedy wrócimy do Łukasza 12, to czytamy: mój Pan zwleka ze swoim przyjściem, 45 werset. Mój Pan zwleka ze swoim przyjściem. I wtedy ten sługa zaczyna bić sługi służące, jeść, pić i upijać się. Co tu się dzieje tak naprawdę? Najpierw on po prostu mówi sobie coś w tym rodzaju: Bóg nie widzi. Bóg nie przyjdzie tak szybko. I zamiast dawać żywność swoim współsługom, on zaczyna ich źle traktować, a jedzenie brać dla siebie, siebie opychać. I teraz trudno by było to przenieść jeden na jednego na Słowo Boże. Bo jeśli byśmy pomyśleli, że to wszystko jest tylko o kaznodziejach, którzy mają dać pokarm swoim współsługom, to znaczyłoby to też dosłownie, że ten sługa tutaj, on siada i Słowo Boże tak się karmi tym Słowem, że nie chce nikomu innemu dać. To jakoś nie pasuje. Dlatego widać po tym, że po prostu chodzi o wszystkich tutaj, o wszystkich sług i nie tylko tych, którzy głoszą Słowo. Nie chodzi o to, że usługujesz Słowem Bożym innym, a tutaj ten sługa mówi: nie, ja sam tylko chcę tym Słowem sobie usłużyć. Nie, jest inaczej. Ten sługa, jego Bogiem jest brzuch. On chce żyć tutaj dobrze. To jest jego główny priorytet, żeby sobie dogodzić na ziemi. I Pan Jezus powiedział do bogacza: twoje dobra tu odebrałeś, a Łazarz teraz otrzymuje swoje dobra. Filipian 3,19 mówi o takich ludziach. Ich końcem jest zatracenie. Ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie. Myślą oni o tym, co ziemskie. Filipian 3:19. Myślą oni o tym, co ziemskie i ich końcem jest zatracenie. I tak właśnie mowa jest o tym słudze z Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. 46 werset mówi: przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, i odłączy go i wyznaczy mu dział z niewierzącymi. Wyznaczy mu dział z niewiernymi, z niewierzącymi. A apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdziale, że oni są wiernymi szafarzami. Ale ten sługa tutaj nie jest wiernym szafarzem. I dlatego jest napisane, że jego dział jest z niewiernymi, z niewierzącymi. Z tymi, którzy nie dochowali pierwszej wierności. I można powiedzieć, ach, to był na pewno ktoś, kto tylko udawał wierzącego. Ale cały ten fragment mówi o sługach Pana. On nie mówi o ludziach, którzy się podszywali pod sługi, którzy udawali, ale mówi, połowa 45 wersetu mówi o człowieku, który zaczyna bić swoje sługi i służące. W jego sercu następuje takie zmęczenie, tym cały czas muszę czekać na tego Pana i muszę dawać, i muszę się starać, i muszę myśleć o innych. Ale teraz ja sam chcę, on i tak nie wiadomo, kiedy on przyjdzie, czy on przyjdzie w ogóle. I wtedy zaczyna po prostu żyć dla swojego brzucha. Tak jakby Pan nie widział. I Psalm 94 mówi nam o takim nastawieniu, zgubnym nastawieniu sług Bożych niektórych. Psalm 94, wersety 5-7. Depczą Twój lud, Panie, i gnębią Twoje dziedzictwo. Mordują wdowy i przybysza zabijają sieroty i mówią: Pan tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba. Trochę bez sensu by było, gdyby chodziło tu o to, że oni są głęboko, nie wiem, że oni wiedzą dokładnie, że Bóg ich widzi normalnie. I teraz sobie po prostu mówią, nie, no tego to rzeczywiście Bóg nie widzi. On widzi tylko te inne rzeczy, a tego to on nie widzi. To jest po prostu pewne oszustwo, które chwyta w sercu. Które mówi ci, to nie jest takie ważne. Bóg i tak tutaj nic nie da mi kary, on mnie zostawi. Albo niektórzy mogą się pocieszyć, przecież niektórzy mogą myśleć, ci, którzy mają taki pogląd, że zbawienie jest nieutracalne, no to wtedy tym bardziej, no to raz zbawiony, na zawsze zbawiony, nie ma problemu. Ale tutaj jest mowa o słudze, który nagle zaczyna postępować źle, nagle, to nie jest na pewno nagle z dnia na dzień. On w to wchodzi po prostu i zaczyna całkowicie inaczej się zachowywać. Już nie czuwa, a wręcz odwrotnie. Drugi sługa tutaj opisany, w 47 wersecie, to jest człowiek, który zna wolę swojego Pana, ale nie jest przygotowany należycie i nie postępuje dlatego zgodnie z jego wolą w jakichś sprawach. I on otrzymuje wielką chłostę, otrzymuje wielką naganę. Zwróćcie uwagę na to, że o nim i o tym następnym, w którym będzie mowa o 48, w 48 wersecie, nie jest mowa, że oni otrzymują dział z niewierzącymi. Nigdy nie będziemy doskonali, to musimy stwierdzić. Ale musimy też stwierdzić, że nie chcemy być sługą, który jest opisany w 47 wersecie. Tym bardziej nie tym sługą, który jest pierwszy z tych trzech. Natomiast chcielibyśmy być tym w 48 wersecie, ale o tym zaraz. Co to są za jedni, czyli w 47 i 48? Spójrzmy na drugi list do Koryntian 5:10. Tam jest mowa o Trybunale Chrystusowym. I mowa o tym, że wszyscy wierzący staną przed tym Trybunałem, przed tym Sądem Chrystusowym. Wszyscy, to jest mowa. Mowa o my, mowa o wierzących. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił. Czy dobro, czy zło. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi nam, że ten, kto wierzy, nie stanie przed sądem. Dlatego ci, którzy są tymi sługami, właśnie którzy czuwają, oni nie staną przed sądem ku potępieniu. Nie pójdą tam, gdzie pójdą niewierzący ludzie. Ale tutaj jest mowa o sądzie ku zawstydzeniu. Nagroda albo zawstydzenie. I w Łukasza 12:47 ten właśnie sługa, on wie pewne rzeczy, ale z jakichś powodów ich nie czyni, nie wdraża w czyn. Dlaczego to nie robi tego, tutaj nie jest napisane. Ale możemy powiedzieć, że Pan Jezus nie wnika w to. Nie mówi nam, a on ma alibi. Jego otoczenie jest takie wrogie. Jego rodzina na przykład tak strasznie reaguje na to, jak on mówi, jak on chce żyć zgodnie ze swoją wiarą. I dlatego on tego nie robi. Pan Jezus nie wchodzi w to głębiej. I słusznie w to nie wchodzi głębiej. Ponieważ w innym fragmencie mówi, kto się mnie zawstydzi przed ludźmi i ja się go zawstydzę przed Ojcem. I tam Pan Jezus też nie wchodzi w głębi w temat, ale to zależy, no, czy ten człowiek ma trudniej, czy mniej trudno, czy jakie ma otoczenie, jakie ma warunki. Bóg oczywiście widzi serce, widzi nasze możliwości, ale centralne przesłanie tego fragmentu tutaj widzimy jest: wiedziałeś, że tak powinieneś postępować. Słowo Boże ci wyraźnie powiedziało, tak i tak wygląda sytuacja, a ty stwierdziłeś, ja tego nie będę robił. Ja nie będę posłuszny Słowu Bożemu. I to jest człowiek, który słusznie otrzyma wiele batów. Natomiast ten kolejny, w 48 wersecie, ten człowiek wierzący, on nie wiedział o pewnych rzeczach, może ich nie rozumiał jeszcze i uczynił coś godnego kary. Na przykład był źle nauczany, źle zrozumiał jakiś fragment pisma. I on zgodnie z tym, tak jak myślał, że jest właściwe, szczerze postępował. Tu jest napisane, ten otrzyma małą chłostę. I to jest sprawiedliwe i logiczne. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. Komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać. To znaczy, że mamy pewną odpowiedzialność jako wierzący ludzie. Ale Bóg nie oczekuje od nas tego, czego nam nigdy nie dał, nigdy nie powierzył. On nie oczekuje od nas, że będziemy robili jakieś niewiadome jakie rzeczy, że będziemy ewangelizować, nie wiem, pół kraju. No po prostu, jeśli nie da nam takiego zadania, to go nie mamy. Ale jeśli by mi dał takie zadanie, to jak bym mógł powiedzieć z czystą twarzą, później stanąć przed Bogiem i powiedzieć, no ja nie czułem się na siłach. Ja myślałem, że nie dam rady, dlatego nie czyniłem tego. Natomiast co liczy się dla tych ludzi, które w 48 wesecie są opisane. List do Filipian, 3 rozdział. I to jest ten sługa, który ma właściwą postawę, który czuwa. Filipian, 3 rozdział, wersety 15-16. Ilu więc nas jest doskonałych, tak myślmy, czyli dojrzałych, tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślmy. To, co jest nam wiadome, co Bóg nam powiedział, co Bóg nam pokazał w naszym życiu, żyj tak, żyj w ten sposób, to jest mi miłe. Tak mi służ. Tego Pan się spodziewał od nas. Pytanie, czy my jesteśmy gotowi powiedzieć, Panie, chcę być tym sługą, który nawet w ciemnych czasach zapala lampę, trzyma ją, palącą się. Czy jesteśmy tymi, którzy nawet w trudnym czasie mówią, Panie, ale ja chcę mieć przepasane biodra, ja chcę w gotowości do Ciebie stać. I tym, co mam, Tobie służyć. Może nie mam wiele dzisiaj, ale to, co mam, Panie, daję Tobie. I Pan wtedy może wziąć to, tak jak wziął tą mąkę, prorok od wdowy i rozmnożyć to. Jak Pan Jezus bierze te rybki, ten chlebek, te trochę, co jest. I on nie jest, Pan Jezus nie jest zdany na to, żeby oni, nie wiem, zarobili, zrobili mu biznes, żeby mu ileś tam denarów przynieśli i on to dopiero wtedy to załatwi. Ale Pan Jezus mówi, masz te parę rybek i ten chleb, wystarczy dla mnie, wystarczy. A ja z tego zrobię coś, co nie wyobrażasz sobie. Tego Pan Jezus od nas oczekuje, nie więcej. Ludzie czasami nakładają ciężary jeden na drugiego. Pójdź i rozdawaj. Załatw to. Bo to Pan oczekuje od Ciebie. Ale pytanie jest, co Pan oczekuje, a nie co człowiek oczekuje od Ciebie. I w tym Pan spodziewa się wiernych sług. I chciałbym Was zachęcić, żebyśmy taką prostą postawę mieli do Słowa Bożego. I z taką prostotą do Boga przychodzili. Bóg nie oczekuje od nas rzeczy zbyt wielkich. Amen.